Rozdział 34. Departament tajemnic. Harry uchwycił się mocno grzywy najbliższego testrala, postawił stopę na pobliskim pniaku i wgramolił się na jedwabisty czarny grzbiet. Zwierzę nie zaprotestowało, tylko obróciło pysk do tyłu, szczerząc kły i próbując nadal lizać mu szatę. Znalazł taki sposób umieszczenia kolan za jego skrzydłami, że poczuł się bardziej bezpiecznie i rozejrzał się, jak sobie radzą inni. Neville podciągnął się na grzbiet swojego testrala i teraz próbował przerzucić krótką nogę na drugą stronę. Luna już siedziała na swoim wierzchowcu po damsku z nogami z jednej strony i poprawiała sobie szatę, jakby robiła to codziennie. Natomiast Ron, Hermiona i Ginny nadal stali nieruchomo w miejscu, gapiąc się z otwartymi ustami w przestrzeń. — Co z wami? A jak mamy dosiąść czegoś, czego nie widzimy? — zapytał Ron. — Och, to bardzo łatwe — odpowiedziała Luna, ześlizgując się ze swojego testrala i idąc do nich. — Chodźcie tutaj! Poprowadziła ich do innych testrali i po kolei pomogła każdemu wspiąć się na ich grzbiety. Wszyscy troje mieli bardzo niepewne miny, kiedy Luna powkładała im ręce w końskie grzywy i powiedziała, że muszą się ich mocno trzymać. Potem zgrabnie dosiadła swojego wierzchowca. — To wariactwo, mruknął Ron, przesuwając niespokojnie ręką po szyi swojego konia. Przecież ja go nie widzę. Lepiej, żeby nikt go nie widział, stwierdził ponuro Harry. Wszyscy gotowi? Kiwnęli głowami i mocniej ścisnęli kolanami grzbiety koni. Dobra, spojrzał na lśniącą czarną głowę swojego testrala i przełknął ślinę. A więc Ministerstwo Magii, wejście dla interesantów, Londyn, powiedział niepewnie. Jeśli wiesz, gdzie to jest? Przez chwilę testral stał spokojnie. Potem nagle rozłożył skrzydła tak gwałtownie, że Harry o mało co nie spadł z jego grzbietu, powoli ugiął tylne nogi i wystrzelił w górę tak szybko i stromo, że Harry musiał z całej siły trzymać się go ramionami i nogami, żeby się nie ześliznąć na kościsty zad. Zamknął oczy i wtulił twarz w jedwabistą grzywę, kiedy przebijali się przez korony drzew, a kiedy je otworzył, ujrzał przed sobą krwawo-czerwoną łunę zachodu słońca. Chyba jeszcze nigdy nie leciał tak szybko. Testral śmignął nad zamkiem, prawie nie poruszając skrzydłami. Pęd chłodnego powietrza uderzył Harry'ego w twarz. Zmrużył oczy, obejrzał się i zobaczył szybującą za nim piątkę swoich towarzyszy. Każdy przywarł do szyi swego testrala, aby się uchronić przed pędem powietrza. Przelecieli nad błoniami Hogwartu, potem nad Hogsmeade i Harry ujrzał pod sobą góry i wąwozy. W zapadających ciemnościach widać było małe skupiska światełek, gdy przelatywali nad kolejnymi wioskami, a potem krętą drogą, po której pełzł samotny samochód. To czysty obłęd! Usłyszał za sobą krzyk i wyobraził sobie, jak Ron musi się czuć, lecąc na takiej wysokości i nie widząc, na czym leci. Zapadł zmierzch, niebo zasnuło się szarym fioletem, upstrzonym srebrnymi gwiazdami i wkrótce tylko światła mugolskich miasteczek dawały im pojęcie, jak wysoko lecą. Harry oplótł ramionami szyję swojego konia, modląc się w duchu, by leciał jeszcze szybciej. Ile czasu upłynęło od chwili, gdy zobaczył Syriusza leżącego na podłodze Departamentu Tajemnic? Jak długo jeszcze będzie zdolny do stawiania oporu Voldemortowi? Wiedział tylko jedno. No, Syriusz nie zrobił tego, czego żądał od niego Voldemort, ani też nie umarł. Był przekonany, że w jednym i drugim przypadku odczułby rozradowanie lub wściekłość Voldemorta. Dałby mu o tym znać straszliwy ból blizny na czole, taki sam, jaki poczuł tej nocy, gdy zaatakowany został pan Wesley. Pędzili przez gęstniejącą ciemność. Haremu zmarzła i zesztywniała twarz, nogi zdrętwiały od ściskania boków testrala, ale nie śmiał zmienić pozycji z obawy, że się ześliźnie. Ogłuchł od świstu i dudnienia w uszach, usta mu wyschły i zlodowaciały. Stracił poczucie, jak daleko są, całą nadzieję pokładając już tylko w swym wierzchowcu, wciąż śmiało i pewnie pędzącemu przez noc i tylko od czasu do czasu poruszającemu skrzydłami. A jeśli jest już za późno? On wciąż żyje, wciąż walczy, czuje to. A jeśli Voldemort uznał, że Syriusz się nie załamie? Wiedziałbym o tym. Żołądek podskoczył mu do gardła. Testral nagle pochylił łeb i Harry zsunął się o parę cali po jego szyi. A więc wreszcie się zniżali. Usłyszał za sobą wrzask jednej z dziewcząt i obrócił się gwałtownie, ale nie dostrzegł spadającego ciała. Pewnie i ich zaskoczyła nagła zmiana pozycji. Teraz już wokoło rozgorzały pomarańczowe światła, rosnąc z każdą chwilą. Ujrzeli szczyty budynków, strumienie reflektorów samochodów, błyszczących w ciemności jak oczy owadów, bladożółte prostokąciki okien. I nagle tuż pod nimi wyrósł chodnik. Harry ostatkiem sił przywarł mocno do szyi Testrala, spodziewając się gwałtownego zderzenia z ziemią, ale Testral dotknął jej lekko jak cień i kiedy Harry ześliznął się z jego grzbietu, ujrzał przed sobą ulicę, na której przepełniony śmietnik nadal stał tuż obok zdewastowanej budki telefonicznej i śmietnik i budka pozbawione były barwy w pomarańczowym świetle ulicznych latarń. Ron wylądował tuż obok i osunął się ze swego Testrala na chodnik. Nigdy więcej, nigdy więcej, powiedział podnosząc się na nogi. Zamierzał chyba odejść jak najdalej od Testrala, ale nie widząc go wpadł na jego zad i mało brakowało, a znowu by się przewrócił. Nigdy więcej, nigdy, to było najgorsze. Hermiona i Ginny wylądowały po jego obu stronach. Obie ześliznęły się ze swych wierzchowców o wiele zgrabniej niż Ron, choć z tym samym wyrazem ulgi na twarzach. Neville zeskoczył z grzbietu konia cały rozdygotany, natomiast Luna zsiadła z prawdziwą gracją.